o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Czym się zajmowano w łagiewnickim sanktuarium? Dziś pragnę poświęcić uwagę temu, czym się zajmowali zakonnicy z łagiewnickiego sanktuarium. Dzieje sanktuarium dzielą się w sposób naturalny na dwa okresy. Na okres od początku do kasaty klasztoru w 1864 roku i na okres od powrotu franciszkanów w 1918 roku do dziś. Od samego początku istnienia kaplicy świętego Antoniego w Łagiewnikach osiedli przy niej franciszkanie. Pierwszym był, jak już wspomnieliśmy, dworski kapelan i krewny rodziny Żeleskich, sprowadzony z Piotrkowa ojciec Konstanty Plichta. Z początku mieszkał we dworze i odprawiał mszę świętą w nowo zbudowanej kaplicy. Gdy oprócz miejscowej ludności zaczęli tu przybywać ludzie z dalszych okolic, ojciec Pliszka postarał się o pomoc w osobie innego franciszkanina z Piotrkowa. We dwójkę zamieszkali w jakimś domu na wsi. Autor współczesnej książki o Łagiewnikach mówi, że wynajmowali dom. Ja natomiast sądzę, że był to raczej jakiś dom należący do dworu. Po dekrecie nuncjusza papieskiego z 1682 roku, który uchodzi za dekret erekcyjny franciszkańskiego klasztoru, wybrano przełożonego wspólnoty zakonników, którzy mieszkając we wspomnianym domu zaczęli natychmiast budować drewniany klasztor. Gdy w nim zamieszkali, zaczęli prowadzić wspólnotowe życie zakonne, złożone z pracy i modlitwy. W klasztorze, zarówno tym drewnianym, jak i w późniejszym murowanym, wspólnie odprawiali medytacje, prawdopodobnie rano i wieczorem, a kapłani odmawiali wspólnie brewiarz. To odmawianie brewiarza nazywano modlitwami chórowymi albo po prostu chórem. Trwało ono około półtorej godziny. Medytacja w sumie około godziny. W tym okresie większość wspólnot zakonnych część modlitw brewiarzowych odmawiała o północy, a resztę ich odmawiano o różnych porach dnia. Wspólnota uczestniczyła w pierwszej mszy świętej zwanej mszą konwentualną. Po niej każdy kapłan odprawiał oddzielnie mszę świętą według wyznaczonego porządku, ponieważ nie praktykowano jeszcze mszy koncelebrowanych. Łagiewnicki kościół murowany nie był dostosowany do ówczesnych norm życia zakonnego, które przewidywały miejsce na chór zakonny, czyli na dość dużą kaplicę, umieszczaną zwykle za głównym ołtarzem. Gdy nie było napływu ludzi, zakonnicy w Łagiewnikach odprawiali swoje modlitwy w kościele, albo na chórze muzycznym. 3 razy dziennie spotykali się na wspólnych posiłkach w zakonnym refektarzu. We wtorki poświęcone modlitwom ku czci świętego Antoniego odprawiano uroczystą mszę świętą, po której odprawiano jeszcze specjalne nabożeństwo ku czci świętego Antoniego. W łagiewnickim sanktuarium odprawiano kilka odpustów, które gromadziły ludzi z bliskich i dalszych okolic. Z wielu miejsc przychodziły wieloosobowe pielgrzymki pątników, zwane kompaniami, często ze swoim kapłanem i niezależnie od miejscowych nabożeństw odprawiali własne. Od nich czasem sanktuarium zapożyczało pewne zwyczaje. Ojciec Piasecki w swojej książce o łagiewnickim sanktuarium wspomina o pielgrzymkach, które przychodziły nawet z Moraw, Czech i ze Śląska. Największe odpusty, trwające niekiedy po kilka dni, odprawiano w uroczystość świętego Antoniego, w Zielone Świątki, w uroczystość Przemienienia Pańskiego, w Święto Matki Bożej Szkaplerznej i w Święto Matki Bożej Anielskiej oraz w Święto Świętego Franciszka. Pewna wzmianka historyczna wskazuje, że w odpuście Przemienienia Pańskiego uczestniczyło kiedyś 100 tysięcy ludzi. Odpust ten odprawiano przy kaplicy Przemienienia Pańskiego, którą po wzniesieniu murowanego kościoła zbudowano na skraju posiadłości zakonnej, w tym mniej więcej miejscu, gdzie dziś stoi kaplica Przemienienia Pańskiego na parafialnym cmentarzu. Obraz Przemienienia Pańskiego ukazywał nie scenę przemienienia Chrystusa opisaną w Ewangeliach, ale przedstawiał oblicze Pana Jezusa z chusty Weroniki. Czczono więc w tej tajemnicy przemienienia Pańskiego człowieczeństwo Pana Jezusa i miłosierdzie Boże, które doprowadziło do wcielenia Syna Bożego. Święto Matki Bożej Szkaplerznej zaczęto obchodzić po założeniu Bractwa Szkaplerza, jeszcze podczas budowy murowanego kościoła, w którym w jednej z kaplic wystawiono piękny ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej z obrazem według rzymskiego wzoru, wizerunku Matki Bożej zwanej Zbawieniem Ludu Rzymskiego, znajdującego się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, ale według znawców obraz pochodził ze szkoły polskiej. Wielką ozdobą tego ołtarza było drewniane drzewo genealogiczne Matki Jezusowej, wyrastającej z postaci leżącego Dawida z konarami wychodzącymi poza obraz. Drzewo to zostało zdjęte z ołtarza w okresie międzywojennym i oddane do odnowienia. Do dziś nie zostało jednak odnalezione. Oprócz łagiewnickiego sanktuarium, franciszkanie pod koniec tego pierwszego okresu pobytu w łagiewnikach obsługiwali parafię w pobliskim Szczawinie, powierzoną klasztorowi do obsługi w 1796 roku, a więc już po rozbiorach Polski, przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Krasickiego. Parafia w Szczawinie, posiadająca drewniany kościół, pozbawiona była proboszcza przez około 50 lat. Dlatego arcybiskup zdecydował się powierzyć ją po wszystkie czasy naszemu klasztorowi, który wyznaczał jednego ze swoich kapłanów do obsługi parafii z obowiązkiem mieszkania przy kościele. Pierwszym obowiązkiem klasztoru była budowa nowego drewnianego kościoła w tym Szczawinie, tego, który spłonął w roku 1987. Ponieważ dotychczasowy kościół pod wezwaniem świętej Anny, wzniesiony w 1430 roku staraniem biskupów gnieźnieńskich, był już bardzo zniszczony. Franciszkanie wznieśli więc w latach 1796-97 nowy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Stanisława. W tym nowym kościele w jednym z bocznych ołtarzy umieszczono obraz świętej Anny Samotrzeciej, przeniesiony zapewne z dawnego kościoła. Do parafii Szczawin należały miejscowości Szczawin, Smardzew, Glinnik i Święchów, prawdopodobnie tak przeinaczono nazwę Swędów. W XIX wieku parafia ta liczyła około 1000 wiernych. Ostatnimi franciszkańskimi proboszczami już po carskiej kasacie zakonów byli ojciec Ludwik Pawłecki 1870-84 i ojciec Franciszek Tymiński 1885-1900. Ich groby znajdowały się na cmentarzu przy kościelnym w Szczawinie, dopóki istniał jeszcze kościół przed pożarem. W 1901 roku nie było w Szczawinie proboszcza, a od 1902 roku proboszczami byli już kapłani diecezjalni. Franciszkanie z Łagiewnik przez pewien czas obsługiwali także kościół filialny w Zgierzu. Aktu przydzielenia kościoła wraz z przynależnymi do niego gruntami i funduszami dokonano na zlecenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława Aleksandra Łubieńskiego w obecności sędziów komisarskich. Arcybiskup ten rozpoczął proces beatyfikacyjny ojca Rafała Chylińskiego w 1761 roku i polecił przekazać łagiewnickim franciszkanom ten kościół wraz z funduszami, które miały być wsparciem tego procesu beatyfikacyjnego. W rzeczywistości był to kościółek, w źródłach nazywany szpitalnym, a właściwie kaplica pod wezwaniem świętych Wawrzyńca i Józefa, wzniesiona w 1644 roku. Dziś nie wiadomo, jak i jak długo franciszkanie sprawowali opiekę i korzystali z funduszów związanych z tym kościołem. Nic na ten temat nie mówią akta wizytacyjne przełożonych zakonnych. Być może franciszkanie w 1781 zbudowali kolejny kościółek pod tym samym wezwaniem, który w 1821 roku został przeniesiony na stary zgierski cmentarz i spłonął w 1987 roku. Ale również być może, że związek z tym zgierskim kościołem filialnym został zakończony wraz z jakąś klęską żywiołową w 1781 roku, kiedy ten kościółek spłonął i być może odbudowali go już wierni z parafii świętej Katarzyny ze Zgierza, bo mniej więcej od tego czasu już o franciszkanach w Zgierzu się nic nie wspomina. Zresztą potem nastąpiła kasata i wiele akt uległo zniszczeniu.